Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, zapraszam Was na podsumowanie tego, co ostatnio przeczytałam, ale nie tylko, bo opowiem również o jednym filmie i o jednej wystawie fotografii. Zapraszam na to podsumowanie. Trzy książki, które w ostatnim czasie przeczytałam, to Apokalipsa ludzi pracy Waltera Hugo May, druga książka to Mord Terry'ego Pratchetta, a trzecia książka to Kosiarz, również Terry'ego Pratchetta. Zacznijmy od pierwszej, Apokalipsa ludzi pracy Waltera Hugo May, wydana u nas w Polsce w 2022 roku przez wydawnictwo Os Solineum w tłumaczeniu Michała Lipszyca. Jest to książka portugalskiego pisarza i jest to książka, której fabuła jest osadzona właśnie w Portugalii. I mamy tutaj dwie główne bohaterki, chociaż najbardziej główną jest Maria. I drugą osobą, jej przyjaciółką jest Quiteria. Są to dwie sprzątaczki. Dwie sprzątaczki w wieku około 40 lat, raczej już przeszły tę granicę wieku 40 lat. Są sprzątaczkami, tak jak wspomniałam, i są już zmęczone życiem, są zmęczone tą pracą fizyczną, ciężką, za niewielkie pieniądze, która je właściwie mocno wykańcza i psychicznie, i fizycznie. Obie potrzebują bliskości i obie jej niestety nie mają. Maria ma męża, natomiast ten mąż jest osobą, która jest chyba marynarzem albo rybakiem, który na długie miesiące wypływa w morze, a potem wraca na kilka tygodni, żeby pomieszkać w domu. Więc tak naprawdę Maria przez długie, długie miesiące jest sama, żeby potem przez chwilę być z mężem. No więc, żeby nie być taka samotna, dużo czasu spędza właśnie z tą swoją przyjaciółką, z Quiterią, która męża nie ma, ale ma kochanka. Z tego, co wiemy, z fabuły ma wielu kochanków, ale teraz obecnie ma kochanka Andrija, który przyjechał z Ukrainy tutaj dorobić się. Poznajemy też tę historię Andrija i jego rodziny, jak to się stało, że młody Andrij przyjechał do Portugalii. Natomiast tak jak wspomniałam, tymi dwiema głównymi bohaterkami są Maria i Quiteria. Maria oprócz tego właśnie, że ma tego męża, no to ponieważ czuje taką potrzebę nawiązania z kimś relacji innej niż tylko z tą swoją przyjaciółką, w pewien sposób czuje się związana ze swoim pracodawcą. Pracodawcą jest pan Ferreira i u niego w domu Maria sprząta. Maria sprząta, ale nie tylko, ponieważ ten pracodawca, który jest starszym od niej około 20 lat człowiekiem, wykorzystuje ją seksualnie. I pomimo tego, że jest to duża krzywda dla niej, pomimo tego, że Maria czuje, że jest wykorzystywana, że to jej się nie podoba, to mimo to czuje jakiś taki rodzaj przywiązania właśnie do tego pana Ferreiry, chociaż czuje, że on ją traktuje z góry i bardzo przedmiotowo, to czuje się z nim związana emocjonalnie również. To jest taki trochę syndrom sztokholmski, nazwałabym to w ten sposób. Natomiast ten pan Ferreira nagle umiera. Przepraszam za spoiler, ale on nagle umiera i Maria czuje się opuszczona, czuje się bardziej samotna niż do tej pory. Przedstawia sobie w swoich wspomnieniach, w swoich wyobrażeniach ten związek z panem Ferreirą bardziej pozytywnie niż to miało miejsce w rzeczywistości. Nie powiem Wam, jak to się kończy, bo już wystarczy spoilerów na ten moment, natomiast ta książka jest no niestety niezbyt optymistyczna. Wiem, że parę osób się doszukiwało tutaj jakiegoś optymistycznego przesłania, jakiejś nadziei w tej książce. Ja jej tutaj nie widzę. Ja tutaj raczej widzę pełno smutku, rozpaczy, jakiejś samotności. I niestety dużo jest tutaj też takich wydarzeń, które obecnie wymagają ostrzeżeń dla czytelników, to znaczy mamy tutaj i śmierć dziecka, mamy tutaj gwałt, mamy tutaj wykorzystywanie seksualne i samobójstwo, które może nie zawsze są opisane bardzo bezpośrednio i z jakimiś plastycznymi szczegółami, jednak gdzieś między wierszami, a nawet dość wyraźnie jest o nich napisane, no więc ja również ostrzegam. W forma jest bardzo specyficzna i bardzo charakterystyczna dla tej książki i to ona według mnie stanowi główną zaletę książki, ale może też stanowić główną jej wadę. Ponieważ w książce i nie tylko tej książce tego autora, wiem, że autor przynajmniej jedną trylogię książek miał taką właśnie, w której nie używał dużych liter, a to sprawia, że zdania zlewają się w jakiś taki sposób ze sobą. Dodatkowo zastosowano tutaj taką formę narracyjną strumienia świadomości i dość płynnie przechodzą wypowiedzi jednej osoby w wypowiedzi drugiej osoby. Nie ma takiego takich na przykład zdań wprowadzających, że ktoś powiedział, Maria powiedziała to, Kitteria powiedziała tamto. Więc bardzo płynnie właśnie przechodzą te wypowiedzi jednych osób w drugie, co może na przykład utrudniać lekturę. Mnie to na początku bardzo utrudniło wczucie się w tą narrację. Raczej mi utrudniło czytanie tej książki, chociaż gdzieś w okolicach połowy, kiedy wczułam się właśnie, wgryzłam się w tą narrację, to faktycznie wtedy już zdecydowanie lepiej mi się czytało. To naprawdę wymaga jakiegoś wyczucia rytmu i wczucia się w tę książkę. Więc po tej mniej więcej połowie faktycznie czytało mi się bardzo płynnie, czytało mi się właśnie tak, jakbym odczytywała od razu myśli tych osób, o których czytałam. Oceniłam tę książkę na 3 gwiazdki z 5, ponieważ niestety nie byłam w stanie się tak bardzo emocjonalnie też zżyć, ale tak jak mówię, jest to też książka bardzo smutna i pełna jakiejś takiej depresji. Przyznam też, że to jest jedna z niewielu książek portugalskich, jakie miałam okazję czytać. Przedtem czytałam tylko i wyłącznie José Saramago, który bardzo mi się podobał. Natomiast muszę przyznać, że Walter Hugo May nie jest złym autorem, ale chyba na razie nie będę po jego książki dalsze sięgać, ponieważ to nie było coś, co tak bardzo do mnie przemówiło. Ale zachęcam Was do spróbowania przeczytania tej książki, bo ona jest niezwykle ciekawie napisana. Ta forma faktycznie przykuwa uwagę i faktycznie pozwala w którymś momencie, jak już się wczujecie właśnie w ten mantrowy rytm tej narracji, to będzie Wam się czytało prawdopodobnie płynnie, tak jak i mnie się czytało mniej więcej od połowy tej książki. Także Apokalipsa ludzi pracy dla Was do sprawdzenia, czy to jest właśnie książka i forma narracji, która by Wam odpowiadała. Dwie kolejne książki w pewien sposób omówię razem. Jest to Mord Terego Pratchetta oraz Kosiarz Terego Pratchetta. One są wydane w Polsce przez wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka w tłumaczeniu Piotra Cholewy. Należą oczywiście te książki do uniwersum świata dysku. Od razu jakby jako taki disclaimer powiem, że ja Terego Pratchetta czytałam kilkanaście lat temu. Jedną książkę tylko, Kolor Magii, czyli pierwszy tom tego świata dysku właśnie. Natomiast w niedawnym numerze magazynu Świata Książki przeczytałam taką rekomendację Radka Raka o tym, że właśnie te książki, a szczególnie książka Kosiarz o śmierci, są bardzo interesujące, że właśnie poruszają temat śmierci, co stwierdziłam, że w takim wydaniu fantasy może być dosyć interesujące i dlatego po nie sięgnęłam. A ponieważ przeczytałam, że właśnie świat dysku składa się również z takich podcykli, między innymi jest właśnie ten podcykl o śmierci i że ten podcykl o śmierci zaczyna się od części Mord, a dopiero potem jest ta część Kosiarz, którą polecał Radek Rak. Postanowiłam zatem zacząć najpierw od pierwszej części tego podcyklu, czyli od książki Mord, a dopiero potem przeczytać książkę Kosiarz. I tak właśnie się to stało, że przeczytałam dwie książki Terego Pratchetta. Tak troszkę nakreślę fabułę. Książka Mord opowiada o tym, jak młody chłopak, Mord, zostaje uczniem śmierci. Śmierć tutaj jest rodzaju męskiego, bo w wielu mitologiach śmierć jest właśnie panem śmiercią. No i właśnie zostaje terminatorem u śmierci, Mord, ma na imię Mortimer, ale w skrócie Mord. No i dzięki temu pomocnikowi śmierć zyskuje więcej czasu, a więc pozwala sobie na swego rodzaju wakacje, urlop. Natomiast pod jego nieobecność ten pomocnik, czyli Mord, przez jakiegoś rodzaju ludzkie emocje traci obiektywizm i pozwala komuś nie odejść w czasie, który był mu przeznaczony. A to doprowadza do zaburzenia przeznaczenia, do zaburzenia historii świata dysku. No i teraz Mord musi naprawić swoje szkody za pomocą niezbyt utalentowanego maga, no i za pomocą Izabel, która jest córką śmierci. Dalsze perypetie tutaj zostawiam dla Was, żebyście sobie sami odkryli je. Natomiast przejdę teraz do fabuły tej drugiej książki, czyli do fabuły Kosiarza. Tutaj Kosiarz, czyli Pan Śmierć, dostał od bogów swój życiomierz. Życiomierz, czyli taką klepsydrę, w której jego życie przesypuje się na drugą stronę, no tak jak to w klepsydrze piasek. A to oznacza, że śmierć również ma jakiś określony czas do końca swojego życia. Prawdopodobnie, kiedy ten piasek się przesypie, umrze. Ale dzięki temu właśnie śmierć dostał czas, którego wcześniej nie miał, bo nie miał takiego przeznaczonego czasu swojego życia, nie miał jakiegoś terminu przydatności, tylko wydawało się, że ma całą wieczność. Ale od kiedy ma ten swój życiomierz, od tego momentu dostał czas, a zatem postanowił ten czas spędzić. No i zostawił stanowisko pracy, odszedł na ziemię, a tam zajął się pracą na farmie i taką zwykłą ludzką pracą, zwykłym ludzkim życiem. Natomiast w świecie dysku, ponieważ śmierć odszedł ze swojego stanowiska, nie ma komu odprowadzać dusz w zaświaty, no więc nastąpił swego rodzaju chaos. Do czego doprowadził ten chaos? Jak naprawiono go i czy śmierć powrócił na swoje stanowisko? Dowiecie się, jeżeli przeczytacie tę książkę. Natomiast ja teraz tak pokrótce opowiem, dlaczego niestety mi się nie podobały te książki. To są bardzo dowcipne powieści. One są dosyć krótkie, mają po 250-260 stron, więc czytają się naprawdę sprawnie, dosyć szybko. Są takie dowcipne tutaj postaci, ale jednocześnie te postaci są nakreślone bardzo taką grubą, karykaturalną kreską, więc to są takie schematy postaci i ten humor, który od czasu do czasu naprawdę wywoływał u mnie dużo uśmiechu, wywoływał u mnie czasami zaskoczenie, jak ciekawie zestawił pewne rzeczy autor ze sobą, jak sprytnie to wymyślił, jak absurdalne pomysły mu przyszły do głowy. Ale jednak na dłuższą metę ten humor niestety mi się nie podobał, męczył mnie. To trochę tak, jakby oglądać przez godzinę albo dwie kabaret jakiś polski, jakieś skeczy, albo czytać dowcipy jeden za drugim, które mają absurdalną puentę. One po prostu po jakiejś chwili już przestają bawić. One już po jakiejś chwili męczą i to już nie jest przyjemne, tylko raczej jest takie męczące. I właśnie to mi się nie do końca podobało. No i te karykaturalne postawy, które wiadomo, kiedy kolejny raz powtarzają jakoś schematycznie coś, co im zostało narzucone, to naprawdę nie było już dla mnie takie przyjemne. Więc ja po kolejne części Terry'ego Pratchetta nie sięgnę, a przynajmniej w najbliższej przyszłości nie mam ochoty. Czytam teraz dwie kapitalne książki i mam nadzieję, że w niedługim czasie o nich Wam opowiem. Natomiast teraz przejdę do filmu. Film jeden obejrzałam, on był dostępny na HBO, mam nadzieję, że nadal jest. Jest to film zatytułowany Małe Rzeczy. Jest to film z gatunku sensacyjnego. W rolach głównych grają tutaj Denzel Washington oraz Rami Malek, którego możecie kojarzyć na przykład z serialu Mr. Robot albo z filmu o Bohemian Rhapsody o Freddie Mercury. Film jest z 2021 roku i tutaj Denzel Washington gra rolę takiego starszego policjanta, który pracuje na takim mniejszym posterunku w jakimś małym mieście, natomiast dostaje zlecenie, żeby odebrać jakieś dokumenty z Los Angeles, z dużego posterunku policji, no i okazuje się w trakcie filmu, że to jest jego pierwszy posterunek policji, na którym pracował i tam właściwie z własnej woli odszedł. W trakcie tej fabuły filmu dowiadujemy się, w jakich okolicznościach odszedł, dlaczego, co nim powodowało i co się wydarzyło. Natomiast na tym posterunku właśnie też policjanci pracują w tym momencie nad odnalezieniem, wytropieniem seryjnego mordercy, który zabija w dość brutalny sposób kobiety, a dowodzi policjantom młody komisarz, młody inspektor, nie wiem jak te, jakie tam są te stanowiska, którego gra Rami Malek właśnie. No i tutaj jest pewien ciekawy plot twist. Dowiadujemy się, dlaczego ci dwaj policjanci, czyli Denzel starszy, taki już wyeksploatowany, zmęczony życiem policjant, zaprzyjaźnia się z tym Ramim Malekiem, dlaczego to się wydarzyło. Próbuje też Denzel pomóc Ramiemu znaleźć właśnie tego mordercę. Poznajemy też tego potencjalnego podejrzanego, którego rolę gra tutaj Jared Leto w bardzo ciekawy sposób, bardzo mi się podobało. Natomiast no, film jest sensacyjny i dobrze się ogląda, on trwa około 2 godzin, dosyć wciąga. Nie nazwałabym go jakimś wielkim arcydziełem filmowym, ale myślę, że warto na niego rzucić okiem i się dać wciągnąć w tę fabułę. Tym bardziej, że faktycznie Jared Leto gra w taki sposób, że wciąga i faktycznie tak niepokoi, co tam się wydarzy. Także to jest taka polecajka filmowa, natomiast jeżeli chodzi o taką kulturalną polecajkę, no to niestety już w tym roku nie zobaczycie fotofestiwalu, na którym byłam w czerwcu, niedawno, jakieś 1,5 tygodnia temu. Fotofestiwal to jest taki festiwal fotografii oczywiście, który w Łodzi odbywa się co roku, więc zachęcam Was do zajrzenia do Łodzi w przyszłym roku, bo to jest taki festiwal, na którym co roku tak się zastanawiam, iść czy nie iść, bo w sumie no, fotografie to jest taka sztuka, która w tym momencie dla mnie jest taka trudna do docenienia, ponieważ fotografie nas otaczają z każdej strony. Oglądam bardzo często różne fotografie na Instagramie, w internecie itd., itd. Mamy teraz do dyspozycji właśnie smartfony, które robią mnóstwo zdjęć. Także zastanawiam się właśnie co roku, czy warto iść na ten fotofestiwal i co roku wychodzę z tego festiwalu zadowolona, zachwycona niektórymi zdjęciami, bo to jest taki festiwal, na którym jest dużo zdjęć i one są posegregowane w różnego rodzaju może reportaże albo tematycznie. I w tym roku też mnie kilka takich tematów zachwyciło. Zaskoczyło może niekoniecznie, zaskoczył mnie reportaż o koce, taki fotograficzny reportaż o koce. Bardzo ciekawie był zrobiony. I podobał mi się też taka wystawa zdjęć z klubu Area, który był klubem w Nowym Jorku działającym w latach 1984-87, w którym gościli, przebywali bardzo znani obecnie ludzie, albo naówczas bardzo znani, jak Andy Warhol, jak Jean-Michel Basquiat i inni artyści, więc te zdjęcia były takie pojechane, queerowe, takie kampowe, no bardzo ciekawe. Bardzo fajnie było też obejrzeć jakieś takie dziwne realizacje, bo tam odbywały się imprezy tematyczne w jakichś konkretnych tematach i trzeba było się przebrać. Naprawdę bardzo fajna wystawa. Także za każdym razem jestem zaskoczona i zadowolona, że jednak się wybrałam na ten fotofestiwal, więc zachęcam Was do obejrzenia i przyjechania na przykład do Łodzi na fotofestiwal w przyszłym roku. Wiem, że tego rodzaju festiwale fotograficzne odbywają się w wielu innych miastach, więc jeżeli do tej pory nie byliście zainteresowani, bo wydawało Wam się, że fotografia to taki mało wdzięczny rodzaj sztuki, to jednak za każdym razem uważam, że warto zobaczyć taką perspektywę, jak na świat patrzą inni ludzie, jak na świat patrzą artyści, fotografowie, więc zachęcam do tego. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zapraszam na kolejne. Zapraszam również na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zobaczycie na bieżąco, co czytam, co oglądam. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, bo tam zamieszczę linki do książek, o których dzisiaj mówiłam, do filmu i do wystawy. Jeśli podobają Wam się podcasty, które nagrywam, to dajcie innym o nich znać. Możecie także kupić mi kawę poprzez link, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Za każdy rodzaj wsparcia jestem bardzo wdzięczna. To pozwala mi obejrzeć więcej, przeczytać więcej. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!